Dobry wieczór Państwu. Jeszcze wieczór, za jakieś 4 tygodnie już zacznę do Was mówić dzień dobry. Ale na razie wieczór. Chociaż w Grecji dobry wieczór mówi się od godziny 12 w południe. Jest nie taki zwyczaj. No więc dzisiaj nawiążemy troszeczkę do naszego dżingla. Dżingiel jest w wykonaniu Stanisława Grzesiuka. Ja chodziłem z jego synem do podstawówki. 20 lat po nas chodził do tej samej podstawówki prezydent Warszawy. Do 158 szkoły podstawowej na ulicy Ciasnej. No i odwiedzałem Grzesiuka w domu, jak chodziliśmy z jego synem na bagary. Przepraszam bardzo, telefon do mnie dzwoni. Muszę wyłączyć. Ojej, nie umiem. O, dobra, wyłączyłem. Udało się. I chodziliśmy i Grzesiuk nam grał. On tam nie przejmował się tym, że jego syn mnie zabiera na bagary, czy ja jego syna. W każdym razie znaliśmy się. No i byłem w ostatnią niedzielę czy sobotę, w ostatni weekend byłem u mojego przyjaciela serdecznego, Jacka Żmichowskiego, którego witam. Cześć Jacek.
Cześć, jak się masz?
Wyśmienicie, a ty?
A, jak Jaskółecka.
Jak, no to zaczęliśmy po amerykańsku, jak to lewacy. No bo tak po Amerykanie zaczynają. Jacku, no pasuje ta muzyka Grzesiuka do tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli o orkiestrze ulicznej z Chmielnej. Ja ją zapowiedziałem jako kapela. Powiedz mi, ja oczywiście, tak jak i ty...
Kapela jest... to gra w stodole na weselu.
No jest jeszcze kapela ze wsi Warszawa na przykład, która gra, no tak, wiesz, która gra wielkie koncerty. Tak. Mm-hmm. To też kapela. Ja lubię słowo kapela, a nie zespół.
Dla rockowych kapel to
prawda?
Tak.
A ty jednak prowadziłeś kapelę rockową od lat jakichś 60. czy 70.
No Medyku, tak, na pamiętam. Początku 70.
No, proszę Państwa, więc udało mi się, nareszcie jest w naszym studio ktoś starszy ode mnie. Jacek jest ode mnie starszy.
O 3 lata.
No kurczę, ale stary jest. Kurczę.
Ale jak się trzymam, zobacz.
No właśnie, trzymasz się, no, no siedzisz, przyjechałeś z tak daleka do studia, więc jesteś w dobrej formie. No i pasuje ten mój dżingiel do tej orkiestry z Chmielnej. Jak to się stało, że ty się tym zainteresowałeś?
Wiesz, warszawskie podwórka,
tak,
pełne były rozmaitych dźwięków.
Lata?
Które, lata 50. i 60. Pełne były rozmaitych dźwięków. Tak. Jagody, jagody, jagody!
Tak.
Raki, raki, raki!
Raki to nie pamiętam.
Stare
ale
ubrania, stare
węgiel.
Ubrania, stare buty, kupuję!
Ale węgiel i jeszcze nam przywozili.
Węgiel przywozili, oczywiście.
Z chorwankami.
Tak.
Do kotłowni.
Także nie sposób było, przechodząc przez jakieś warszawskie podwórka, nie usłyszeć grajków.
Tak,
bardzo tacy ludzie rzucali im z okien pieniądze, zawinięte w papierki. To nigdy nie było wręczane do podobnie zresztą z
orkiestra z Chmielnej. Z parteru.
Tak, orkiestra z Chmielnej, ale często też to byli pojedynczy grajkowie, tacy jak na akordeonie, na banjo. No. Natomiast zespół to już co innego. I w Warszawie to pierwsze miejsce, już jak byłeś w okolicach CD-tu, to już słyszałeś.
Tak.
I przyszedł Józio i przyniósł pączki i całuje rączki.
Tak.
Ja bardzo zawsze byłem głodny muzyki.
Wiem.
Jakiejkolwiek.
Tak.
Jakiejkolwiek. Ja potrafiłem pod klubem na Placu Konstytucji, taki był klub ZMS, nie pamiętam jak on się nazywał, Relax czy jakoś tam. I tam, w środku grały...
Kaprys.
Nie.
Na tam, Koszykowej mówisz.
Nie na Koszykowej, na Placu Konstytucji. Tam, gdzie później były lody.
Tak, to
było. Potrafiłem tam stać i słuchać, jak zespoły grały na gitarach. Mnie tam nie wpuszczali, bo ja byłem za mały. I ja często chodziłem do Chmielno i słuchałem, zwykle przystanąłem, słuchałem. Zauważyłem, że też pieniądze, które zbierał zwykle Jan Żubiński, to też Kasiarz, to też były kładzione na instrument. Na instrument, na odwróconą gitarę albo nigdy do ręki.
Nie było nie czegoś takiego. Ale dlaczego?
Ambicja nie pozwalała.
Co ty?
Tak.
No niestety ja marzę o tym, żeby grać na Naxos, na klarnecie sobie ćwiczyć, wiesz, na ulicy i czasem ktoś jakieś jedno euro wrzuci i moja ciocia mi zabroniła po prostu. Ciocia ma 95 lat skończyła.
Ale dlaczego ci zabroniła?
Że z takim nazwiskiem nie wolno grać na ulicy.
Aha.
I co mam poradzić?
Aha.
Ale ciocia ma 95, także o, proszę państwa, tu jest w sobotę będzie pokazane. W sobotę będzie na YouTube nasz wywiad, więc przyjrzyjcie się tej okładce. To jest no, czarna płyta jeszcze. Napisała do nas w związku z audycją Matina Bocheńska. Ona jest w południowej Ameryce gdzieś siedzi. Chyba w Peru chyba. Milo Curtis. Nie zapomnij o kapeli Czerniakowskiej, gdyby kiedyś się udało, i przede wszystkim o Sylwku Kozerze. Wiesz, kto to jest Sylwek Kozera? Dziś kapela kojarzy się z Wielankiem. To jest okropne nieporozumienie. Teraz wiem, dlaczego zwróciłeś mi uwagę, że powiedziałem kapela, a nie orkiestra. Tak. No więc może, ponieważ już mówimy kilka minut, to może posłuchamy pierwszego utworu, który chciałeś, i potem powiesz o nim kilka słów. Może...
Dobrze, z przyjemnością.
Tango apaszowskie. No wiesz, z podatku się daje, ja to płacę. Halo, halo, proszę państwa. Nie wiedziałem, że się utwór skończył, a właśnie rozmawiałem, że ja swój 1,5% podatku z PIT-u, PIT 11 chyba płacimy teraz. No, w marcu się wpłacę, dostajemy te PIT-y w lutym, marcu i 1,5% się przeznacza na różne organizacje. Ja przeznaczam na Radio Wnet oczywiście, ale bo my jesteśmy prawie że publicznym radiem, mamy bardzo mało reklam. Skowroński nie przyjmuje takich komercyjnych, ostrych reklam. No nie powiem jakich, bo zareklamuje. W każdym razie jest bardzo wybredny z reklamami i bardzo mnie to cieszy. Nie będziemy reklamować zagranicznych, ostrych koncernów. Produkty polskie tylko reklamujemy. Miejscowe. Kiedyś ktoś powiedział, jak chcesz pożyczać pieniądze, to pożyczaj w walucie kraju, w którym mieszkasz. To a propos tego. Dobra. Więc proszę państwa, to się nazywa Patronite. Patronite się pisze. Patronite.pl łamane przez Radio Wnet. I kto może, to prosimy o wpłacanie pieniędzy, bo żyjemy jednak z tego, co słuchacze nam. Dzięki słuchaczom żyjemy, a nie dzięki reklamom, jak inne stacje radiowe. Tango apaszowskie, Hanko. Powiedz mi o tym utworze coś, bo słowa rozumiem wszystkie.
Mm-hmm.
Ale no wiesz, mam tyle lat, że jak słucham muzyki rockowej, to nie jestem w stanie słów słuchać. No słucham tak. Tylko melodii, które się tam śpiewają.
To bardzo znany utwór, piosenka z Przedmieść, nieznani autorzy. Ale ja muszę ci opowiedzieć, jak to się stało, że ja w ogóle z nimi zacząłem rozmawiać. Bo
a no
przecież
właśnie, w ogóle nie odpowiedziałeś na pytanie, o kiedy zacząłeś się tym interesować.
Otóż ja robiłem nieśmiałe próby dziennikarskie w redakcji miesięcznika Jazz.
Tak.
I tam cztery kartki z tego miesięcznika, który miał chyba razem 16 czy 20 kartek, były poświęcone rytmowi i piosence. Tak. I nieodżałowanej pamięci redaktor Balcerak dał mi kiedyś, kiedy powiedziałem mu, że zrobiłbym może wywiad z tymi muzykami z zespołu z Chmielnej, ale oni chcą, żebym przyniósł pół litra, a ja nie mam pieniędzy. I pan redaktor wyciągnął stówkę i mówi: panie Jacku, do rozliczenia. Ja kupiłem połówkę i poszedłem na Chmielną. I tam, redaktorek, witamy. To co, porozmawiamy sobie. I weszliśmy na podwórko i na schodach sklepu z modnym obuwiem.
A wy, czyli Rutkowskiego 20. Rutkowskiego tak 20, Polskie tam, Stowarzyszenie tam, Jazzowe.
Tak. I tam zaczęliśmy rozmawiać. Ja miałem do dyspozycji kajet i ołówek. dlatego że ja oczywiście nie miałem żadnego magnetofonu ani nic takiego.
No nie, wtedy nie było.
I zaczęliśmy
jeszcze.
I oni wyciągnęli następne pół litra, bo wypiliśmy już po kierunku.
Czyli cię
chyba z trzema czterema rozmawiałem naraz.
Wow.
Byli bardzo fajnie ubrani. Lepiej. Jeden miał na sobie skórzany płaszcz SS-mana, przestrzelony pod pachą w dwóch miejscach. Drugi, Władysław Jaworski, który był szefem całego zespołu, był zaczesany na tak zwaną jaskółę. Tak, włosy na bok i
do tyłu.
Tak, i do tyłu. Jeden z nich, który był...
Czy to się nie nazywało plereza?
Plereza to w ogóle fryzura.
Ale
ta plereza była na jaskółę. Jeden z nich miał jedną nogę, dlatego że był inwalidą spod Mołodeczna. I przedtem grał w Parku Sowińskiego, tam, jak mówił Władysław Jaworski, same kulasy tam grały. Nie było litości, tak. I oni mnie dobrze upili. Ja miałem jakieś 18 lat.
Duży
byłem. I ja wsiadłem w autobus, pojechałem do domu na Żoliborz. Tam usiadłem przy stole i po pijanemu zacząłem spisywać te wszystkie zwroty, których oni używali do mnie. Po czym poszedłem spać. Po czym oddałem ten materiał, który napisałem i zdjęcie, które... Po pijaku. Nie po pijaku, ale już te najważniejsze zwroty miałem. Przyniosłem do pana redaktora Balceraka. A pan redaktor Balcerak umieścił to na pierwszej stronie.
Matko.
Także ja miałem wejście smoka. Ja miałem wejście smoka i dostałem za to jakąś grubą gotówkę. Na tym nie koniec. Dlatego, że to otworzyło, ten wywiad otworzył im drogę do wytwórni płyt. Do muzy. I w tej muzie oni nagrali tę pierwszą płytę, tę, która tutaj stoi. Okropna jest ta okładka. Oni, zespół z Chmielnej, stoi na tle barbakanu.
Tak.
No koniec świata, jaka zima. Namnożyło się ich od razu tutaj, jest trzy razy tyle, co normalnie. Bo oni, co tutaj dużo mówić, pili wódkę, chorowali, wymierali i tak dalej. Także ten skład, to się jednak, co tutaj dużo gadać, zmienił.
Rotował.
Żaden z nich już nie żyje. Także jak patrzymy na nich tutaj, to jest to jak Stowarzyszenie Umarłych Poetów.
Ale to piękne.
Tak. Wyobraź sobie, że ja wkrótce później dostałem telefon z tej wytwórni płyt. Panie Jacku, zespół z Chmielnej chce, żeby pan napisał recenzję na płycie. Bo
wow, to jest twoja recenzja?
Tak jest.
Jacek? Gdzie? Złotkowski, Bernard. A gdzie jest twoje nazwisko? Jacek Żmichowski, jest.
No widzisz.
I po polsku, i po angielsku w dodatku.
Tak.
Wow. Proszę państwa, my tu legendę mamy warszawską. Nie wiedziałem, że aż tak.
I teraz...
Bo ja mam tą płytę i nie wiedziałem, że ty to napisałeś.
I teraz, kiedy Milo, tydzień temu u mnie w domu rozmawialiśmy o tym zespole, to ja opowiedziałem ci, że ja wydobyłem z polskich nagrań tę taśmę matkę i nagrałem na to płytę CD. I my dzisiaj, jak słuchamy tej płyty, to nie z płyty, tylko z CD, która jest w ogóle bez trzasków, bez niczego. I mimo, że ta płyta to jest autorska i ja jej nigdy nie grałem.
O!
Tak.
Wystawimy na licytację dla Radia Wnet.
Z przyjemnością.
Może osiągnąć z 500 zł. Tak. Nie, wykupiam się. Nie ma co. Słuchaj, jeszcze wracając do tego tanga maszowskiego, bo jeszcze inne orkiestry by w tamtym czasie grały.
Wiesz co, była bardzo dobra orkiestra cygańska. Była fantastyczna.
Mieli tam...
Oni mieli gitarę, skrzypce i mieli kontrabas.
Co ty?
I oni grali od ucha tak, że głowa boli.
Ale po wojnie Grzesiuk grał jeszcze na ulicach?
Grzesiuk, myślę, że raczej że raczej do, kiedy chcieli go nagrać, wiesz, do jakiegoś programu. On był taki moment, ja pamiętam, miałem może 10 lat, kiedy słuchałem na Warszawskiej Fali. Była taka, tak, była taka audycja. I on bardzo zaprotestował przeciwko kaleczeniu warszawskiej gwary przez kogoś tam.
Tak.
I wtedy stał się popularny. I on, ale on szybko umarł, kiedy ja robiłem ten wywiad.
On pisał przecież.
Tak, on pisał, ale on chorował przede wszystkim. Poza tym ja zauważyłem, że oni go nie cenili. Że ci ludzie z Chmielnej go nie cenili.
Ciekawe.
Tak, ja...
Może dlatego go nie cenili, że był pierwszy, który to robił w Polsce.
A ja nie wiem, czy on był pierwszy. On już wtedy, kiedy ja z nimi rozmawiałem, to on już 5 lat nie żył.
No tak, ale pamiętaj o tym, że on żył tak naprawdę, to on żył z AX-u. On żył przecież te książki, jego sprzedawały się w niesamowitych
nakładach. Ale zanim napisał te książki, to musiał mieć już jakąś opiekę lekarską, bo on to pisał w... należąco w sanatorium i tak dalej.
Kurczę. No jak ja u niego byłem, to siedział sobie normalnie. Ile to było? To ja byłem w drugiej klasie, czyli miałem 8 lat.
To było
59 rok.
59,
tak. Kiedy
a on umarł, zdaje się, w 63.
No to jeszcze tak, się trzymał tak, nieźle.
Tak, tak.
Tylko no niestety alkohol, ludzie, nie pijcie tyle alkoholu. Bo niestety ja piłem przez 50 lat i nie radzę wam.
Tak.
To nie opłaca się po prostu. Jestem już od ponad 10 lat prawdopodobnie trzeźwy. Tak. Teraz tak. Zbigniew Bocian Kaszewiak.
Dlaczego Bocian? Bo miał jedną nogę.
O kurczę.
Tak. Oni mieli takie krzywy, że głowa mała.
Dobra.
Tak.
To słuchamy następnego utworu. Jadziem, panie Zielonka.
Do tej piosenki, właściwie takiej wesolutkiej, o podpitym facecie, który oddał swoją jesionkę za to, żeby jechać dorożką. Ja dopiero niedawno doczytałem dramatyczne informacje. Otóż, pomijając, że tutaj wykonawcą jest Jan Kaszasielski, który jest fenomenem tej orkiestry, to tekst tej piosenki napisał Władysław Szlęgiel.
Tak.
Władysław Szlęgiel był nazwany poetą getta warszawskiego.
Tak.
Brał udział w przedstawieniach dla dzieci w domu sierot Janusza Korczaka. I w czasie powstania w getcie ukrywał się w schronie Szymona Kaca na ulicy Świętojarskiej 36.
Ja mieszkałem na Świętojarskiej 14 przez całe swoje życie.
I po wykryciu tego schronu przez Niemców został wraz z żoną rozstrzelany 8 maja 1943 roku.
Muzyka.
Muzykę napisał Bolesław Mucman. I on znowu zginął w obozie w Treblince w 1942 lub 1943 roku.
Coś takie nie bardzo słowiańskie tak, to nazwisko.
No, ja muszę powiedzieć, że większość muzyków, także muzyków jazzowych.
I tekściarzy? Czy tylko muzyków?
Tekściarzy także.
Aha.
To byli Żydzi. To byli polscy Żydzi, którzy się dobrze asymilowali. I część z nich wyjechała do Stanów i tam zrobili nieprawdopodobną karierę. Henry Mars na przykład.
Albo ten Petersburski.
Petersburski był w Polsce. Jego syn, Jerzy Petersburski junior, mieszka w Warszawie.
O.
Tak. Pozdrawiam go przy okazji serdecznie.
Pozdrawiamy.
Natomiast te losy ich układały się bardzo, bardzo dramatycznie. Bardzo dramatycznie. Będziemy o tym jeszcze mówili.
No wiesz, no, powstanie w getcie, wiadomo, że będzie przegrane, a jednak powstali, żeby wiedzieli, że zginą, no to woleli w walce zginąć.
Tak.
Więc ja ich tak naprawdę, to ich bardzo podziwiam, tych powstańców.
Oj,
wiesz,
tak.
I chyba...
Niewiele na ten temat wiemy jeszcze do tej pory.
No chyba, że... każdy Polak jednak to powstanie w getcie akceptuje.
W sensie akceptacji lub nieakceptacji nie, tylko natomiast
no może my nie akceptacji, ale pomijamy, wie, że to byli bohaterowie.
Pomijamy milczeniem jakby optykę polityczną tych działaczy. Część z nich była lewicowa.
Tak.
Część z nich była z nastawieniem syjonistycznym.
No Polska przed wojną bardzo pomagała.
A poza tym, umówmy się,
w Palestynie.
Tam była ta policja żydowska.
Tak, no niestety.
Która zhańbiła ten naród.
No ale w Auschwitz też pobyli Żydzi.
Byli też Polacy.
Mój teść, wiesz, ja się uczyłem, tak jak i ty, za komuny i za Gomułki, i za Bieruta, za Gomułki. No, ja byłem na tym marszu w 1955 roku, był zjazd młodzieży.
Na Placu Konstytucji.
Tak, i pierwszy raz widziałem czarnoskórych, Chińczyków i tak dalej, więc byłem...
A teraz może na następny utwór puścimy, dobrze?
Dobrze, ale nie, ja jeszcze chciałem zostać przy tym. Muzyka Bolesław Mucman, bo to są piękne, piękne utwory, piękne melodie, tak, wiesz. Tak. Tutaj nie ma na przykład, czy my posłuchamy pieśni o mojej Warszawie? Nie ma.
Nie, pieśni o mojej Warszawie napisał Emanuel Schlechter.
A kto napisał Warszawo ma, tyś jest piękna jak noc? Kto to napisał?
Nie, Warszawo. Nie, to ja nie wiem, kto napisał tę piosenkę.
Och, my to zawsze śpiewaliśmy z Wojtkiem Wagleskim w trasie. Nasz ulubiony utwór. No dobrze. Czyli te piosenki warszawskie, znaczy oni byli tak zasymilowani, ci Żydzi warszawscy, że czuli się tak naprawdę nie Żydami, tylko Warszawiakami. I czy ty jesteś Żydem, czy jesteś Grekiem, czy jesteś Polakiem, nie ma znaczenia, jesteś Warszawiak.
Ja myślę, że oni zupełnie dobrze tutaj prosperowali.
Tak.
Oni dobrze prosperowali, natomiast autor piosenki o mojej Warszawie, tak. Napisanej zresztą w Moskwie w 1944 roku, wyjechał z Polski w aureoli wielkiej sławy do Szwecji, aureola wielkiej sławy, pojechał do Stanów i w Stanach mieszkał i zmarł zupełnie zapomniany.
No tak. Tak.
No dobra, tak. Ale mamy teraz
Czekaj. Na ulicy Świętojerskiej 36 ja właściwie tam na Świętojerskiej 36 już było getto przecież.
Tak, no oczywiście.
Bo to jest środek getta. Ja mieszkałem i wychowałem się na rogu Świętojerskiej i Nowiniarskiej.
A ja przez 5 lat...
I tam, na ulicy Nowiniarskiej, jest właśnie wytyczony ten mur getta. Aha. Więc ja mieszkałem, ja już się wychowywałem po aryjskiej stronie.
Ja 5 lat mieszkałem na Zamenhofa 10.
A, no to obok.
I wyobraź sobie, pod tym domem znaleziono bunkier. Ojej. Bunkier drewniany. I w tym bunkrze zachowały się zapalniki do butelek, które to były takie rurki szklane zatopione z dwóch stron. Aha. W środku był żółty proszek i one były niestety słabe, miały słabą siłę wybuchu. Aha, także oni wiązali 4-5 i taką butelkę rzucali.
Czyli jakby granat albo butelka, tak, tak. Koktajl bołotowa.
I myśmy zupełnie spokojnie wchodzili do tego bunkra i myśmy zabierali te...
No ja też chodziłem na gruzy, zbieraliśmy na Starym Mieście całe te taśmy z kulami, wiesz, do karabinu maszynowego i tak. No to się działo w latach 50. Tak. Posłuchajmy jeszcze następnej piosenki. Panna Anna ma wychodne. Ach, to moja ulubiona piosenka. Panna Anna, wykonawca Kasiarz. Dlaczego Kasiarz?
Bo stało na kasie, trzymał gitarę.
A ja myślałem, że okradał banki.
To była bardzo ciekawa postać, to Edward Żubiński. On był uczniem Adama Didura, wielkiego basa, który w okresie wojny był w Warszawie i udzielał lekcji. I był w chórze u Kazura.
Kto to był Kazur? Co to za jest chór Kazura?
To był muzyk, szef chóru w kościele Wszystkich Świętych. Tak.
A, dobra.
Także on był niewielkiego wzrostu, był garbaty, no ale miał donośny, piękny głos, co właśnie słyszeliśmy
tak.
Przed chwilą.
Dobra, no to posłuchajmy dalej. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka. No to poczekaj. Ale jeszcze poczekajmy z Kazurem, Didurem, Żubiński. No Kasiarz to jest ksywa Żubińskiego. Ale mieli jeszcze inni, mieli różne ksywy?
No
ksywa
tak,
to znaczy przezwisko dla młodzieży.
Szymański, jeżeli zdążymy,
tak?
Miał ksywkę Czacza. Jan Sielski, który śpiewał poprzednie utwory.
Jadziek Pani Zielonka.
Tak, to miał ksywkę Kasza.
Kasza Sielski.
Tak, tak.
Także zobaczymy. Kasza Sielski, Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, muzyka i słowa Albert Harris, czyli Aaron Heckelman.
Tak,
też
jest
typowo słowiańskie nazwisko.
No właśnie, to on...
Nie masz cwaniaka nad warszawiaka. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, czyli zaczynamy rozmawiać o najpierw Grypsera warszawska. Śpiewają tą Grypserą, gwarą warszawską śpiewają.
Gwara, a Grypsera to są dwie różne rzeczy.
Dobra, tłumacz nam, bo my się nic
Grypsera
o tym nie wiemy.
Grypsera jest w więzieniu. Nie
no
grypsujesz,
właśnie.
To nie jesteś człowiekiem. No to jesteś.
Ale nie powiemy czym jesteś, nie powiemy daty.
Natomiast gwara warszawska... No tak, ta gwara istniała w okresie wojennym i w okresie przedwojennym, ale ona później zamierała. Przecież trzeba pamiętać, że zginęło 800 tysięcy warszawiaków w czasie wojny.
No właśnie.
800 tysięcy. I ci wszyscy, którzy napłynęli do Warszawy, to byli ze wsi ludzie.
Tak.
Łącznie z Grzesiukiem.
No, ale powiem ci, że jakbyś czytał, jak Dmowskiego czytasz Myśli nowoczesnego Polaka, to tam właśnie Dmowski o tych ludziach ze wsi, którzy, wiesz, jak wolność przyszła w 18 roku, to się wyrażał o nich, jak teraz przeczytasz Myśli nowoczesnego Polaka i nie będziesz wiedział, że to Dmowski pisał, to pomyślisz, że to jakiś lewicowiec pisze. Że to się opierało, że ci ludzie ze wsi, którzy przyjeżdżali do wielkich miast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, byli znacznie bardziej ruchliwi, zaradni niż ta szlachta, która nagle wszystko straciła. To pisze Dmowski o tym, wiesz. Bo było takich dwóch polityków w ciągu ostatnich 200 lat mieliśmy w Polsce. Dmowski i Paderewski. Bo reszta to tacy, no, dla mnie to nie politycy, tylko działacze partyjni.
W każdym razie gwara warszawska była też różna. Dlatego, że inna była na Szmulkach.
No właśnie.
Inna była na Kiercelaku, czyli tak, na Woli.
No to jest, powiem ci, bo ja jestem chodziarzem, ze Szmulek na Kiercelak to jest jakieś 7 kilometrów, 8.
No tak.
Kawał drogi.
I to przepaść.
No.
To przepaść.
I jeszcze rzeka
A jeszcze Czerniaków.
A no tak.
To trzecia. No. To wszystko jeszcze zmieszane z tym zaśpiewem podlaskim na przykład,
no to
masz taki konglomerat, że wiesz, niezły kogiel mogę.
No ja lubię takie kogle, muszę
nie,
ci powiedzieć.
No oczywiście. W każdym bądź razie, jak ja próbowałem dzisiaj, jeszcze kiedy jechałem do ciebie, sam siebie spytać, czy ty jeszcze mówisz gwarą warszawską?
No właśnie.
Bo bez problemu mówiłem. To owszem, ja zaśpiewam gwarą warszawską, ale już nie powiem.
Czyli nie powiesz warszawiak, tylko warszawiak.
Nie, warszawiak nie, ale to nie chodzi o to zmiękczenie, wiesz, to nie chodzi o to zmiękczenie. To jest, ja z mamą moją świętej pamięci śpiewałem te piosenki i to jest akcentowanie, to raczej... Inaczej położony akcent, wiesz, tak, na jakieś słowo,
tak.
a nie zmiękczanie. Nie, to nie o to szło.
Rozumiem.
Nie o to szło.
Rozumiem. A powiedz mi, co to znaczy, co to jest UNRA?
Co to jest UNRA?
Znaczy ja wiem, ale moi słuchacze nie wiedzą.
On tam śpiewa w pewnym momencie, Kasza Sielski śpiewa, nie bądź zacwany w UNRE odziany.
Tak.
O co chodzi?
No właśnie.
UNRA to... W największym skrócie United Nations Relief and Rehabilitation Administration. To były ogromne ilości zaopatrzenia, począwszy od 600 lokomotyw. Do dzisiaj w Gdyni stoi żyrafa, która ma eksploatowana do lat 70. ma 42 metry i 4 nogi.
Ojej.
I ona służyła do zaopatrywania amerykańskich lokomotyw, które nie były dostosowane do jazdy na amerykańskich drogach żelaznych. One były zostawione i myśmy dostali 600 lokomotyw.
Tylko nie mieliśmy do nich torów, tak?
Pamiętasz film... Nie, my mieliśmy to. Pamiętasz film Sami Swoi, kiedy Wicia wraca na koniu, prawda? I tego konia ktoś tam przegonił, a jeden z tych głównych aktorów, już zapomniałem nazwiska, mówi, a taki był dobry, amerykański.
A no tak. No,
więc oni bydło, konie, zelówki, nawet zelówki. Wspaniałe paczki, czekolada, papierosy. I to wszystko, ubrania z magazynów wojskowych, battle dressy, te M-ki, M-22 zdaje się, coś takiego, taki model. M-43 to jeszcze my chodziliśmy w takich zielonych...
Nie chodziłem.
A ja chodziłem i mam taką bluzę. Razem ta pomoc, najwięcej tej pomocy na świecie dostała Polska.
Od Amerykanów.
Od Amerykanów, od Chin i od Wielkiej Brytanii, ale głównie od Amerykanów. I to było wartości na owe czasy 478 milionów dolarów.
Blisko miliardów.
To teraz 100 miliardów dzisiaj.
No kurczę. Amerykanie pomogli.
Bardzo pomogli, ale przez 2 lata, a dopiero później komuniści zabronili.
Tak, wiemy.
Ale to w dalszym ciągu funkcjonowało. U mnie w domu na przykład były 2 koce. Które się przykrywaliśmy. Tak. One były takiego koloru lekko beżowego. Mhm. I one miały czerwony pas. To był pas UNRY.
Aha. No. A co to w ząbek czesany?
A w ząbek czesany...
Ubrany w ząbek czesany.
Bardzo starannie zaczesywał się Hitler.
Tak.
Prawda? Miał taką... Tak. Miał taką na bok się zaczesywał i na oko,
stronę.
Tak? I co bez wątpienia jest, śpiewa o Hitlerze. Nie bądź zacwany w ząbek czesany, tak. Bo teraz gnijesz, draniu, w błocie pochowany.
Tylko, że on nie był pochowany, tylko spalony, zdaje się.
A no tak, tak. No.
Coś się pomyliło.
Tak.
Dobra, czy tutaj, żebyśmy jeszcze zdążyli, mamy jeszcze 10 minut niecałe. Czy tutaj mieszka pani Agnieszka? O kurczę, a nie Szechter, tylko słowa Emanuel Szlechter. Już się bałem, że to Szechter. Czy tutaj mieszka pani Agnieszka? Kompozytor Henryk Wars, prawda? Wykonawca Kasiarz.
Wykonawca Kasiarz, a słowa napisał Emanuel Szlechter.
Tak,
znowu
jest.
Tragiczna postać. Obrońca Lwowa w 1920 roku.
Aha.
Następnie we lwowskim getcie, a następnie obóz koncentracyjny we Lwowie, gdzie w wieku 38 lat w 1942 roku zostaje zabity z żoną i synem.
O,
i ten człowiek pisze taką pogodną piosenkę.
No właśnie, no.
A muzykę Henryk Wars,
no
to jeden z najwybitniejszych polskich
kompozytorów.
Kompozytorów żydowskiego pochodzenia, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych.
Ale konserwatorium skończył w Warszawie w 1925.
Oczywiście, i on nigdy tego nie zapomniał. On przyjeżdżał do Warszawy.
No przyjeżdżał jednak.
Przyjeżdżał do Warszawy. I co ciekawego...
Henryk Wars. Jeszcze wytłumaczmy nazwisko. Henryk Wars, właśnie Henryk Warszawski lub Warszowski.
Tak, tak.
Pseudonim Fraska, Henry Wars, przez V.
W zależności od miejsca i wydawnictwa płytowego, oni używali rozmaitych pseudonimów.
Tak. Ale Wars brał udział jeszcze w Armii Andersa przecież.
Tak jest.
No właśnie,
tak jest.
Opowiadaj o Warsie.
Tak jest. On był i przeszedł przez Iran, przez Bliski Wschód.
Aha.
Przez
Włochy. Iran!
Tak.
Ten agresywny, bandycki kraj, który napadł na niewinnych ludzi.
Tak.
No bo jak, no, bo jak przecież... oglądam polskie media tak głównego nurtu, czasami oglądam jednak, staram się jak najrzadziej, no to mi się wydaje, że kurczę, to Iran napadł na Amerykę, nie?
No.
Iran przyjął polską armię Andersa i przyjął jakieś 150 tysięcy dzieci,
polskich
prawda?
Dzieci, tak.
I oni tam, to i dobre wspomnienia są z Iranem.
Miały zapewniony byt, tak. No. Wiele z nich by nie przeżyło.
Ale on jeszcze przez Bliski Wschód i Włochy przewędrował. Tak. Czyli on zarwił Andersa, ale doszedł pod Włochy, Monte czyli Monte Cassino. Tak,
tak?
Po demobilizacji osiadł w USA i naprawdę z sukcesami rozpoczął karierę w Hollywood, bo to się nie zdarzało często.
Nie od razu, ale on później stał się bardzo popularny, łącznie z tym, że pisał muzykę do filmów z Johnem Wayne'em i z Fondą.
Którym? Także, Henry Fondą?
Z Henry Fondą. Także, nie byle co. Nie byle co.
No nie byle co. Już taki jestem.
On przede wszystkim...
Znowu on. Już taki jestem, zimny drań teraz posłuchamy.
Tak.
I on też to napisał, wykonywał Czacza Szymański.
Czacza Szymański. Młody człowiek, który jakby powiedzieć, stawiał pierwsze kroki w zespole Schmielnej.
Aha.
Ale bardzo sprawny, ładny głos, wesołe piosenki.
A powiedz mi, czy Milicja Obywatelska... Jak ona się, milicja, do nich odnosiła? Bo wiesz, bo była kapela, wytłumaczę, dlaczego to pytanie zadaję. Była kapela ze wsi Warszawa, tu kapela, przepraszam, orkiestra uliczna z Chmielnej, byli cinkciarze, byli różne takie wolne elektrony, powiedzmy, kręciły się po Warszawie.
Cyganie.
Ale, słucham?
Cyganie.
Cyganie. No cyganie to mniej, ale nie o to mi chodzi. Tu cyganie nie brali w tym udziału raczej, ale oni, no, cinkciarze, współpracowali ze Zbecją przecież.
No ci nie mieli co...
Nie mieli co współpracować.
A oni byli zainteresowani jedynie wódeczką, którą pili na ulicy Górskiego u ciecia. Tam trzymali instrumenty. To zresztą skracało im życie.
No wiem.
Niestety. Policja? Nie.
Milicja.
Milicja. Mimo, że to był późny Gomułka, kiedy ja robiłem ten wywiad,
tak.
to oni powiedzieli, że cieszymy się, że nas stąd nie gonią.
A, jednak.
Tak.
No tak. No, to jednak tradycja.
Nazywali się z Chmielnej, mimo że to była Rutkowskiego.
Rutkowskiego, tak, właśnie. Tak. Wtedy, teraz znowu jest Chmielna.
Tak.
Tylko, że ich nie ma.
Tak, niestety.
No niestety tak płynie czas, tak nam upływa czas i upłynął czas z Jackiem Żmichowskim. Jacku, bardzo ci dziękuję.
Ja tobie. I dziękuję państwu.
Dziękujemy. Pamiętajcie, patronite.pl /Radio Wnet. Radio Wnet, jedna litera. I na zakończenie posłuchamy Już taki jestem, zimny drań. Ale specjalnie na zakończenie, żebyście tam się nie odzywali już do nas, bo już zamykamy wam usta, bo kończymy audycję. Zapraszam na przyszły czwartek o godzinie 18:07, jak zwykle.